czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prezydent Puław Paweł Maj nie pójdzie do aresztu na 5 dni za niezapłacenie przez miasto 5 000 zł grzywny, a to dlatego, że grzywna została zapłacona. Nie wiadomo jednak, kto to zrobił. Kara grzywny dotyczyła korzystania z orlika przy szkole podstawowej numer 4 w Puławach. Sprawa sięga 2018 roku. Wtedy małżeństwo mieszkające w pobliżu złożyło skargę na hałas i nadmierne oświetlenie z boiska. Miasto wybudowało nawet ekrany akustyczne. To nie pomogło, bo para odwołała się do sądu, który ukarał prezydenta najpierw mandatem, potem aresztem właśnie. Paweł Maj chciał udać się do aresztu, by symboliczna odsiadka otworzyła oczy posłów, ministrów i zmobilizowała do zmiany prawa.
Żebyśmy mogli puszczać swoje dzieci, żeby nasze dzieci mogły normalnie grać i korzystać z obiektów, które przecież powstały dla nich.
Efekt osiągnął. Do sytuacji w Puławach odniósł się minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który w czwartek w Sejmie przekazał, że resort przygotowuje zmiany w przepisach we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Więcej w tej kuriozalnej sprawie piszemy na radioz.pl. Oszuści korzystają na awarii magistrali wodnej w Otwocku. Miejskie wodociągi otrzymują zgłoszenia o coraz częstszych próbach kradzieży. Dlatego apelują do mieszkańców o czujność. Jak działają złodzieje? Wyjaśni teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
Oszuści podają się za pracowników wodociągów, a gdy niczego nieświadomi mieszkańcy wpuszczają ich do domów, dokonują kradzieży. Otwockie przedsiębiorstwo ostrzega mieszkańców i wprowadza nowe procedury. Od teraz każdy pracownik będzie musiał nosić w widocznym miejscu legitymację ze zdjęciem i okazać ją na prośbę klienta. Miejskie wodociągi proszą też o zgłaszanie każdej próby oszustwa do nich lub bezpośrednio na policję. Jan Kielak, Radio Z.
Awarią magistrali w podwarszawskim Otwocku zajmuje się już prokuratura, która wszczęła śledztwo dotyczące nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia. Ministerstwo Finansów ostrzega przed podszywającymi się pod nie oszustami. Chcą oni wyłudzić dane, wysyłając maile z linkami do fałszywej strony e-sprawozdań finansowych. Pracownicy resortu nie wysyłają tego typu wiadomości, zapewnia ministerstwo i tłumaczy, że korzystanie z aplikacji e-sprawozdania finansowe nie wymaga podawania loginu czy hasła do poczty elektronicznej, a to między innymi właśnie te dane próbują wyłudzić oszuści. Relacje sąsiedzkie na cenzurowanym w Wielkopolsce ceni je tylko 16% mieszkańców. To jeden z najniższych wskaźników w Polsce. Co więcej, aż 11% pytanych mieszkańców województwa jest w konflikcie ze swoimi sąsiadami. To najwyższy wynik w skali kraju. Dla większości Wielkopolan tematy wspólnoty sąsiedzkiej nie są istotne na tyle, żeby poświęcać im swój czas. Z czego może to wynikać? Krzysztof Grządzielski zapytał o sprawę swoich własnych sąsiadów.
Na którym piętrze? Pan? No widzi pan, i się nie znamy, nie widzimy się.
Od tego czasu, kiedy myśmy się wprowadzili, to całkowita wymiana pokoleń.
Tak, żeby cokolwiek pogadać czy coś, to już raczej nigdy.
Trudno przełamać tę barierę poza dzień dobry?
Może tak, nawet nie wiem, o czym miałabym rozmawiać z tymi sąsiadami.
A na placach zabaw na przykład nie idzie gdzieś nawiązać jakieś relacji?
Ciężko, ludzie za bardzo nie chcą rozmawiać.
Jest inaczej, każdy sobie jak gdyby. No to do zobaczenia w windzie. Może chociażby.
Do zobaczenia.
W badaniu Oto Dom najlepiej wypadają mieszkańcy województwa opolskiego. To, co jeszcze niedawno straszyło, dziś ma zachęcić turystów do wydłużenia swoich spacerów nad Modławą. Na gdańskim Dolnym Mieście odnowiono 8 tarasów widokowych nad najsłynniejszą w Trójmieście rzeką. Schody, ławki i drzewa mają przyciągać ludzi, mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem gdański radny Cezary Śpiewak-Dowbór.
Pamiętam, jak dekadę temu pływałem tutaj taką bardzo małą łódeczką, taką troszeczkę większą od kajaka, i te miejsca na Dolnym Mieście po prostu straszyły. Dzisiaj one wyglądają zupełnie inaczej. Można z nich fajnie, wygodnie korzystać.
Turyści też pewnie będą chętniej zaglądać, bo na razie jeszcze ich wielu nie ma.
Dzisiaj nie jest jeszcze pełny sezon turystyczny, natomiast myślę, że jak zajrzymy tutaj w lipcu, w sierpniu, to będzie widać zdecydowanie więcej ludzi przechadzających się.
Tarasy widokowe ciągną się od zwodzonego mostu Stągiewnego aż po śluzę Kamienna Grodza, od wieków chroniącą Gdańsk przed powodziami. Dziś na Dolnym Śląsku rozpoczną się weterynaryjne kontrole wjeżdżających do Polski z Czech transportów ze zwierzętami. W ten sposób chronimy się przed pryszczycą, którą wykryto na Węgrzech i Słowacji. W tym drugim kraju stwierdzono kolejne ognisko tej choroby pod granicą z Węgrami. Prawie 900 hodowanych tam byków musi zostać wybitych. 13 martwych krów i 10 martwych kur znaleźli policjanci w jednym z gospodarstw rolnych pod Ostrudą. Zdechły, bo były skrajnie zaniedbane. Nie miały wody, jedzenia, nie przychodził do nich weterynarz. Policjanci zatrzymali 33-letniego gospodarza. Okazało się, że nie opiekował się swoimi zwierzętami już od jakiegoś czasu. Usłyszał zarzuty znęcania się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na Śląsku narodziny. Konkretnie w chorzowskim zoo na świat przyszły dwa rosomaki, chłopiec i dziewczynka. Są pod opieką troskliwej matki. To ważne wydarzenie, bo liczba rosomaków cały czas spada i stają się gatunkiem zagrożonym. To dla naszego zoo ogromny sukces, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z opiekun śląskich rosomaków Bartek Ogłaza.
Rosomaki bardzo rzadko znajdują się w ogrodach zoologicznych i to nasze przychówki są jedynymi przychówkami w polskich ogrodach zoologicznych.
A czemu udało się tutaj akurat?
Jednak my tutaj właśnie staramy się im zapewnić jak najlepsze warunki, żeby miały dużą przestrzeń. Też staramy się im zapewnić spokój w tym okresie wychowywania młodych.
Utrzymanie rosomaków w śląskim zoo sponsoruje zakład w Siemianowicach Śląskich. Rosomak, który produkuje znane polskie transportery opancerzone dla wojska. Na koniec o ptaku, który paraliżował życie mieszkańców osady Flamstead w okolicach Luton w Wielkiej Brytanii. Myszołowiec towarzyski atakował tam przechodniów, najczęściej szponami w głowę i odlatywał. Szczególnie upodobał sobie wysokich i łysych, ale z czasem zaczął zasadzać się także na dzieci na placu zabaw. W sumie zranił ponad 50 osób. Doszło do tego, że ludzie bali się wychodzić z domów. Koniec końców myszołowiec został w tym tygodniu złapany. Zajmą się nim teraz ornitolodzy.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Ze mną jest Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Na początek krótkie pytanie i krótka odpowiedź, poproszę. Tak czy nie? Czy Andrzej Duda powinien interweniować w sprawie amerykańskich ceł?
Była na to szansa doskonała. Trudno mi odpowiedzieć tak lub nie. Była na to doskonała szansa. Pan prezydent w ramach prezydencji proponował szczyt Unia Europejska Stany Zjednoczone. Byłoby to świetne forum, żeby o różnych tego typu kwestiach rozmawiać. Pan premier zdezerterował, żadnego szczytu nie ma, żadnego szczytu również tego międzynarodowego nie mamy i dzisiaj pozostaje tylko dyskutowanie na ten temat, a można było realnie działać.
To jeszcze zapytam o to naszych słuchaczy i nasze słuchaczki na Radio ZP sonda i wynik tej sondy pod koniec części radiowej oczywiście, ale ja pytam to nie przez przypadek, ponieważ pan prezydent wiele razy mówił, wielokrotnie, że łączą go dobre relacje bardzo z prezydentem Trumpem. Jeszcze ostatnio w jednym z wywiadów mówił, że dawno nie było tak dobrych czasów dla Polski, jakie są w ostatnim czasie, że te ostatnie 10 lat to są naprawdę najlepsze relacje. W związku z tym, no może jednak należałoby do tego sięgnąć.
Panie redaktor, na pewno to było najlepsze relacje i największe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i kontrakty. I oczywiście to historycznie absolutnie był doskonały czas i takich relacji nie było.
Trzeba na to sięgnąć i jednak negocjować z prezydentem.
Natomiast, pani redaktor, zupełnie czym innym były zapowiedzi kampanijne pana prezydenta Trumpa, które on dzisiaj z właściwym sobie biznesowym podejściem realizuje.
Ale to
nie jest
błąd
wielkie
według Donalda Trumpa? Podjęta ta decyzja.
Według Donalda Trumpa? No według Donalda Trumpa to pewnie jest to doskonała decyzja.
Źle sformułowałam pytanie. Czy decyzja Donalda Trumpa to był błąd w sprawie ceł?
Redaktor, dzisiaj trudno w ogóle o tym w takich kategoriach rozmawiać. Zapowiedział, zrealizował. Pytanie jest, jak będziemy w stanie na to również jako Unia Europejska odpowiedzieć. No, jakie są szanse dyskusji na ten temat w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Widziałam wypowiedź pani Georgii
Meloni. Uważa, że to błąd i że zapowiedziała wprowadzenie, zapowiedziała w reakcji na wprowadzenie ceł też, że jej rząd będzie właśnie pracował nad porozumieniem z Waszyngtonem. W związku z tym, no może pan prezydent też powinien popracować nad takim porozumieniem.
Ale za politykę fiskalną i za negocjacje negocjowanie umów międzynarodowych odpowiada rząd. Prezydent nie ma takich narzędzi ani konstytucyjnych, ani żadnych innych ustawowych. Na końcu ratyfikuje umowy międzynarodowe i to jest rola prezydenta. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj pozycja naszego rządu przy takich negocjacjach myślę, że jest słaba. Pytanie, czy udałoby się zbudować wokół tego jakiś konsensus unijny, ale tak jak powiedziałam na wstępie, sami od roli istotnego tego państwa, które nadaje istotny ton w Unii Europejskiej sprawując prezydencję, pan premier zdezerterował.
No, według niektórych ekspertów te negatywne skutki tej decyzji Donalda Trumpa w sprawie ceł, nałożenia ceł na towary importowane, no to odczujemy w naszych portfelach za rok, za dwa, ale najgorsze, co Europa mogłaby zrobić teraz, to odpowiedzieć tym samym, czyli nałożyć swoje cła. Bo jak my nałożymy na nich, no to będziemy mieć wyższe ceny u siebie.
Według zasady retorsji. Panie redaktor, myślę, że nie ma innej dzisiaj drogi załatwienia tej sprawy niż pierwszy etap, dyskusja na etapie unijnym, bo przecież mamy wspólną politykę w tym zakresie i to są tematy, które nie tylko są tematami państwowymi, ale również są tematami unijnymi i tu musi być wypracowane stanowisko wspólnoty, a potem usiąść do stołu negocjacyjnego. Żadnej innej drogi na ten moment nie mamy.
No dzisiaj jest ważny dzień dla kandydatów na prezydenta. Do 16 jest ten czas, kiedy się mogą rejestrować w PKW, zgłaszać się właściwie do PKW swojej kandydatury przez dostarczenie minimum tych 100 tysięcy podpisów z poparciem. No jak do tej pory mamy zarejestrowanych 10 kandydatów.
10 mamy panią.
A czy pan prezydent poprze ostatecznie Sławomira Mentzena jako kandydata na prezydenta?
Redaktor, pan prezydent kilkakrotnie w publicznych wypowiedziach, wywiadach mówił, do którego kandydata jest mu najbliżej pod
czyli
względem
do Karola Nawrockiego,
spojrzenia
tak?
na państwo, pod względem wartości i wskazywał pan prezydent konsekwentnie zawsze pana prezesa Karola Nawrockiego.
Bo nawiązuje też do tego, co Sławomir Mentzen powiedział w internetowym programie Rymanowski Live, zacytuję, prezydent Andrzej Duda powiedział mi, że jest dwóch kandydatów, co do których chciałby, żeby jeden z nich wygrał i że wyobraża sobie poparcie każdego z nich.
Redaktor, myślę, że publiczna wypowiedź pana prezydenta zamyka tę sprawę, natomiast na pewno trudno oczekiwać, aby pan prezydent kibicował Rafałowi Trzaskowskiemu.
No tego się nie spodziewam, ale rozumiem, że faworytem pana prezydenta jest Karol Nawrocki,
tak?
Tak. A będą jakieś kolejne spotkania, nie, czy to ze Sławomirem Mentzenem, czy z Karolem Nawrockim?
Redaktor, zawsze zasada jest taka, że jeżeli proszą politycy o spotkania, to kancelaria, jeżeli jest tylko taka możliwość, oczywiście przy ważnych tematach dla Polski, przy ważnych kwestiach do omówienia, takie spotkania są organizowane. I te najlepszym przykładem były spotkania czy z panem, wspomnianym panem Sławomirem Mentzenem, ale wcześniej były również, spotkania z panem marszałkiem Hołownią, z wieloma innymi politykami, również ze strony i obozu rządzącego dzisiaj i ze strony partii, które pozostają opozycyjne. Naprawdę, zgodnie z deklaracjami pana prezydenta, drzwi do pałacu są otwarte. Pytanie tylko, czy jest wola spotkania z drugiej strony.
No pytam o kandydatów na prezydenta. No właśnie, czy któryś z nich się też zgłosił albo poprosił takie spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą?
Na ten moment nie mam takiej wiedzy.
Czyli Rafał Trzaskowski na pewno nie.
Rafał Trzaskowski był na którychś uroczystościach, już nie pamiętam w tej chwili, który gościł w pałacu, ale nie sądzę, żeby zabiegał o takie spotkanie. Zresztą pytanie, który Rafał Trzaskowski by do Pałacu Prezydenckiego przyszedł, ten ze starymi poglądami, czy ten z obecnymi, bo to są zupełnie różne osoby, pani redaktor.
No jednak szpila musiała być. A czy jest przełom w sprawie ambasadorów? Bo jak informował Radosław Sikorski ostatnio, szef polskiej dyplomacji, w jednym z wywiadów, że po roku zwłoki z prezydenckiej kancelarii wpłynęły pierwsze wnioski o kontrasygnaty nominacji na ambasadora. 18 takich wniosków, jak informują media, wpłynęło. Co się stało?
Właściwie doszło do powrotu do zgodnej z konstytucją i 30-letniej praktyki zachowaniem ze strony MSZ-u i uznaniem tego, że to prezydent Rzeczypospolitej powołuje i odwołuje ambasadorów i etapem tej całej procedury jest uzyskanie tak zwanej wstępnej zgody.
Ale to przez wiele... Co nastąpiło ze strony MSZ-u, że pan prezydent zmienił zdanie? No wcześniej słyszeliśmy o tarciach. Najpierw miała być jakaś nieformalna umowa, taka gentleman's agreement, potem pan prezydent miał się z niej wycofać, no były właśnie jakieś...
Pan prezydent się z niczego nie wycofywał. Pan minister złamał tę procedurę, o której mówię i
ale
był jasny.
Ale
nie wystąpiło wstępną zgodę prezydenta. Procedował sprawy łącznie z uzyskaniem agremą, czyli zgody obcego państwa na przyjazd danego ambasadora, nie pytając prezydenta o zdanie co do kandydata na ambasadora i przysyłając wnioski już po całej procedurze. Tak być nie może, bo to prezydent decyduje o tym, kto jest polskim przedstawicielem.
Ale teraz nastąpiła zmiana. Czy rozumiem,
nastąpiła
MSZ
zmiana.
Zapytał o zgodę
MSZ
pana
w odniesieniu do czwórki czy piątki, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale taka liczba, zapytał o wstępne zgody. Konwent, na którym te kandydatury będą rozpatrywane, zaplanowany jest na przyszły tydzień i to jest termin zaproponowany przez pana ministra Sikorskiego dobrych kilka dni temu, jeszcze przed wystąpieniem medialnym pana ministra. I w tym momencie doszło do uruchomienia procedury. Jeszcze przed wystąpieniem pana ministra, poza sprawą pani ambasador przy Unii Europejskiej, tam jest odrobinę inna procedura, bo jeszcze wchodzi w grę tak zwana ustawa kooperacyjna i tam wszystko było dopilnowane i rząd absolutnie, chociaż wcześniej mówił, że tej ustawy przestrzegać nie będzie, przestrzega jej w każdej sytuacji, co należy absolutnie pochwalić i dobrze, że tak się dzieje.
Ale zgoda na tę kandydaturę jest?
Już jest podpisana.
Jest podpisana,
już jest podpisana.
Tak?
Pani ambasador już całą procedurę przeszła, natomiast w tej chwili, tak jak pani redaktor powiedziała, kilkanaście kolejnych postanowień oczekuje na kontrasygnatę pana premiera i jak wróci, no to pan prezydent będzie podejmował finalną decyzję.
Czyli 18 wniosków takich
tak, o odwołanie i powołanie na ten moment.
No dobrze, pani mówiła, że 4 nazwiska na początek będą...
Mówimy o etapie tym, który jest na początkowej fazie dzisiaj dyskutowania, w których pan minister i pan premier, bo myślę, że jego rola tutaj też jest istotna, powrócili do procedury i powrócili do przestrzegania prawa w tym zakresie, co pozwoliło, zgodnie z tym, co pan prezydent mówił konsekwentnie, do załatwienia również tych wszystkich spraw, które są możliwe do załatwienia z tych czekających.
Ale te 4 nazwiska to są ambasadorowie, którzy będą de facto już ambasadorami?
A czego nie wiemy, bo nie wiadomo, czy się pan premier na to zgodzi, czy się, jak się zachowa komisja sejmowa, czy kandydatury
o
uzyskają.
O jakie nazwiska chodzi, może pani powiedzieć?
Panie redaktor, no to jest bardzo wczesny etap, także niech przejdzie konwent, będziemy informować, na pewno te nazwiska będą jawne w momencie, kiedy trafią do Sejmu. Na razie niech przejdą procedurę konwentu.
A czy wśród tych 18 wniosków, które poszły do kancelarii premiera z wnioskiem o kontrasygnatę premiera, to jest też nazwisko Bogdana Klicha, czy nie?
Nie. I tutaj stanowisko pana prezydenta nie sądzę, aby się zmieniło.
Mhm. Ale są takie nazwiska jak Zenon Kośniak-Kamysz na przykład, Jan Wincent Rostowski, który ma być ambasadorem, czy jest już ambasadorem i są przedstawicielem przy OECD w Paryżu, Jacek Najder, Maciej Hunia. Są tak. Takie nazwiska? Są tak. Te nazwiska, tak? Tak? Bo tam na przykład, jeśli chodziło o Macieja Hunię, ambasador w Izraelu, to też były jakieś wątpliwości pana prezydenta?
Wątpliwości dotyczyły procedury. Tak, aha, o tej, o której mówiliśmy.
Rozumiem.
Te nazwiska, które pani redaktor wskazała, oczekują, te osoby, przepraszam.
I te wnioski, rozumiem,
oczekują na kontrasygnatę pana premiera.
Dobrze, to w takim razie jeszcze ogłosimy, co zdecydowali nasi słuchacze. Czy Andrzej Duda powinien interweniować w sprawie amerykańskich ceł? Uwaga, tak, odpowiedziało 63%, a nie 37%. I o komentarz do tego poproszę panią minister w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
To jest gość Radia Z.
Małgorzata Paprocka jest z nami, szefowa Kancelarii Prezydenta. Od niedawna, a może powinno być dużo wcześniej, jak czytam w jednej książce, o tym jeszcze porozmawiamy przez chwilę. Natomiast chciałabym nawiązać do tego właśnie, widzi pani, no to jest pewien rodzaj pewnego takiego plebiscytu, to jest sonda i tak dalej, więc... Ale jednak 63%, czyli znacząca większość, opowiedziała się za tym, że pan prezydent powinien jednak podjąć tutaj być może jakieś rozmowy, jakieś kroki, jeśli chodzi o pana prezydenta Trumpa, zwłaszcza, że mają to być dobre relacje takie obustronne, bilateralne.
Panie redaktor, jeżeli są okazje do rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy z jego najbliższymi współpracownikami, a one są utrzymywane stale, Oczywiście w największej części dotyczą one komponentu bezpieczeństwa Polski. To mogę Państwa absolutnie zapewnić o tym, że interesy Rzeczypospolitej zawsze są stawiane przez prezydenta na pierwszym miejscu i zawsze do takich tematów dochodzi. Natomiast samo już takie formalne porozumienia i dyskutowanie o konkretnych rozwiązaniach jest domeną rządową. Natomiast dyskutowanie oczywiście o sprawach tych fundamentalnych, jest tak jak mówię, jeśli tylko będzie okazja, mam nadzieję, że taką najbliższą okazją do spotkania z przedstawicielami administracji amerykańskiej, trudno mi dzisiaj powiedzieć, kto to będzie. Będzie szczyt Trójmorza, który będzie końcem kwietnia odbywał się w Warszawie i to na pewno też będzie forum, oprócz rozmów tych formalnych, również do rozmów nieformalnych przy okazji szczytu i tam na pewno bardzo różne tematy będą poruszane.
Prezydenta Trumpa tam nie będzie. A czy jeszcze dojdzie do wizyty pana prezydenta Trumpa, zanim prezydent Andrzej Duda opuści już Pałac Prezydencki?
Panie redaktor, tak jak komunikowała kancelaria, zaproszenie było wystosowane, tak jak wobec wszystkich głów państw, wszystkich stron tak zwanego Trójmorza, ale również takim momentem może być spotkanie grupy B9 przed szczytem NATO, który będzie końcem czerwca w Hadze, więc tutaj jeszcze takich okazji kilka może być. Na pewno byłoby bardzo dobrze, żeby do takiej oficjalnej wizyty pana prezydenta w Polsce doszło.
Tym bardziej, że nie ma ze sobą
tym bardziej, jak patrzę na praktykę, to odpowiedź zazwyczaj przychodzi blisko terminu. I blisko
na ostatnią chwilę?
Organizacyjnie. Patrząc na liczbę obowiązków pana prezydenta, dynamikę dzisiejszej sytuacji międzynarodowej, to na pewno o takich sprawach komunikuje się, jak już jest wszystko potwierdzone i bardzo blisko wydarzenia.
A czy Roman Giertych zasługuje na dożywocie albo i więcej na karę śmierci? Już przypominam, że kara śmierci, no nie ma takiej kary w naszym systemie prawnym.
Redaktor,
ja tutaj nawiązuję do słów Jarosława Kaczyńskiego,
tak, który wczoraj oczywiście
mówił o Romanie Giertychu. Dzień wcześniej była wielka awantura w Sejmie, zainicjowana przez pana prezesa. Pani podziela takie poglądy radykalne pana prezesa Kaczyńskiego?
Ja przede wszystkim uważam, że pan Giertych jest absolutnie żołnierzem pana premiera i ma jasno postawione zadania i naprawdę trudno, związane z sianiem niepokoju, z sianiem wprost nienawiści, z bardzo ostrymi wypowiedziami i ustawianie się pana posła Giertycha w roli niewinnej ofiary chyba naprawdę żadnego z naszych słuchaczy ani polskich obywateli nie przekona. Pamiętamy naprawdę szeregi wypowiedzi, tweetów pana Giertycha, jest niezwykle mocno zaangażowany w spór. Powiem więcej, mam wrażenie, że po to startował do Sejmu, aby z jednej strony mieć immunitet. Chyba był jedynym polskim posłem, który w historii prowadził swoją kampanię z zagranicy poselską i przejrzałam, jadąc do pani redaktor, do programu aktywność poselską pana posła Giertycha. No nie jest imponująca. Uczestnictwo w jednej komisji, w jednym zespole parlamentarnym, osiem wypowiedzi.
Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to nie jest rola Sejmu. Rolą Sejmu jest uchwalanie dobrego dla obywateli prawa. I tu naprawdę nie ma imponujących osiągnięć. No ale, pan poseł Giertych, który przecież ma duże doświadczenie polityczne i wiele istotnych funkcji pełnił.
Tego, czy ma osiągnięcia, czy nie ma osiągnięcia, rzeczywiście pani, jeśli jest to tak, jak pani, pan wie, że tak jest, że pani przejrzała, więc ja nie przejrzałam, przyznam się, czy uczestniczy jakaś na przykład obecność podczas głosowań, bo to jest jedna z najważniejszych funkcji poselskich.
Osiem wypowiedź, pani redaktor, przepraszam, że wejdę słowo, przez kilkanaście miesięcy tej kadencji.
No, posłanie PiSu też by się znaleźli tacy.
Ale mówimy o osobie, która jest niezwykle aktywna na innych polach, tak, głównie twitterowo-hejterskich.
Tak. No ale jednak przywoływanie tutaj reguły norymberskiej w kontekście tego nazwiska Romana Giertycha i w kontekście jego osoby, uważam, że jest dużą przesadą. No a w dodatku wyzywanie go od morderców w Sejmie. To pani to jednak nie zszokowała, ta sytuacja?
I redaktor, ja widziałam, oglądałam z jakimś pewnym opóźnieniem te wydarzenia, bo inne obowiązki miałam w tym momencie, ale oczywiście ogromne emocje, które temu towarzyszyły, ale pamiętajmy kontekst tego wydarzenia. Mamy moment, w którym wypuszczany z więzienia jest człowiek odsiadujący wyrok dożywocia za morderstwo i usiłowanie drugiego. Jesteśmy kilka tygodni po śmierci pani Barbary Skrzypek, też w określonym kontekście. I tutaj rola pana, rola... Ale ja absolutnie tego nie robię, ale powiedzmy sobie szczerze...
Ale widziała pani, co się działo w Sejmie, że wyzywano go od morderców. No będzie też, czy też już jest zawiadomienie do prokuratury? Będzie.
Nie, redaktor.
Wobec sześciu posłów, sześciorga posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Absolutnie. No,
pani posłanka Arendt tutaj była wiodącą postacią.
Panie redaktor, naprawdę, pan Giertych, ja nie chcę usprawiedliwiać tych wypowiedzi, ale... Bo one są nie do usprawiedliwienia, natomiast rozumiem absolutnie te emocje, ale przede wszystkim bardzo jest to wygodne przykrycie tematu, bo nie pan Roman Giertych jest ofiarą sytuacji, tylko mamy świętej pamięci panią Barbarę Skrzypek, w kontekście którego rola w sprawie dwóch wież pana Giertycha jest też oczywista i jego współpracę z panią prokurator, która to postępowanie prowadzi, też jasno wynika z wypowiedzi obojga przywołanych osób. Mamy sprawę zatrzymania urzędniczek, łącznie z raportem Rzecznika Praw Obywatelskich o stosowaniu metod ocierających się o tortury. I mamy ostatnio, ale mamy cały kontekst wypowiedzi, tak? Zaczęła się ta dyskusja w Sejmie od przywołania tych okoliczności, pani redaktor. Naprawdę nie mylmy osoby, która sieje zamęt tak niesamowity z tym, co się dzieje i tym, na czym się powinniśmy skupiać.
No, ale jednak jakim nie można stawiać znaku równości między Romanem Giertychem a śmiercią Barbary Skrzypek.
Ale ja pani redaktor nie robię, tylko pokazuję to, co jest dzisiaj problemem państwa. Nie jest problemem państwa dobre samopoczucie pana Romana Giertycha, bo pan Roman Giertych gra w tę grę w pełni świadomo.
Działania, o pewne to, co się dzieje w Sejmie, no po prostu, no to co będzie następnym krokiem? Pijatyka? No przecież widziała pani, jak to się wyglądało.
Nigdy do tego w Sejmie nie doszło i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie w polskim Sejmie.
Tak.
Natomiast pani redaktor, naprawdę, dzisiaj pytanie fundamentalne, jakim cudem morderca odsiadujący wyrok dożywocia za przestępstwo popełnione ze szczególnej motywacji nienawiści na tle politycznym, wychodzi z więzienia i zostaje wypuszczony do społeczeństwa bez żadnej ochrony dla tego społeczeństwa. To są dzisiaj problemy, o których trzeba rozmawiać.
Jest,
no proszę mi wybaczyć, ale pani minister, ani pan minister Eicher, czy pan minister Mazur, no nie byli specjalnie przekonujący na swojej konferencji.
Ale pan powiedział, że no były pewne jednak uchybienia. No faktycznie, wypuścić go bez dozoru elektronicznego i dopiero sąd ma się tym zająć 8 maja, no jest to co najmniej no, zastanawiające. No.
Znaczy ja bym jednak powiedziała, że skandaliczne. I no, teraz pytanie, czy jest to działanie celowe? Pewnego rodzaju prowokacja i pokazanie, że wszystko można.
Daleko pani
ja stawiam
sieka,
pytanie,
być,
pani redaktor, stawiam pytanie.
Z premedytacją tak się
stawiam zachował? Pytanie, pani redaktor. Czyli trzeba to wyjaśnić. Trzeba to wyjaśnić. To nie jest tylko szef więzienia. Jest sąd, jest prokurator, który nie podejmuje żadnej... Jest sąd, jest prokurator,
tak.
Jest służba więzienna, przynajmniej prokuratura.
Ale musi być wniosek
no tak,
sądu,
ale tak. Prokuratura i służba więzienna to nie są wolne elektrony w państwie, tylko za wszystkie służby podpięte pod prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości.
No,
i on
prawda.
Za to ponosi odpowiedzialność.
Czyli
w tym momencie...
Tak?
No politycznie oczywiście, pani redaktor, tak, no jest nadzór nad prokuraturą.
No i co, powinien ponieść jakieś konsekwencje w takim razie? Pan minister Bodnar?
W okolicznościach normalnie działającego państwa taka konferencja prasowa i takie wyjaśnienia, jakich byliśmy świadkiem, powinny się spotkać z ostrą reakcją.
A co znaczy powinny się spotkać z ostrą reakcją?
Ktoś powinien za wypuszczenie osoby odsiadującej wyrok za taką sprawę po prostu odpowiedzieć.
Ale kto?
Dzisiaj,
na przykład szef więzienia, w którym odsiadywał karę?
Odpowiedzialność, że mamy prokuraturę i mamy służbę więzienną, to przepraszam, ale te wszystkie drogi prowadzą tylko i wyłącznie do ministra sprawiedliwości.
A czy minister Bodnar powinien podnieść odwagę.
On za to
tak?
przyjął
ale co
pani...
powinien zostać zdymisjonowany?
Pani redaktor przyjął na siebie rolę i przyjął na siebie obowiązki.
Ale co powinien zostać zdymisjonowany?
Nie, pani redaktor, to jest pytanie do pana premiera. Czy jest zadowolony z tak działającego Ministerstwa Sprawiedliwości? Nie dzieje się w resorcie od strony legislacyjnej nic. Prokuratura po zmianach nielegalnych działa, jak widzimy, na tych kazusach,
no,
o których
to jest
mówimy.
Zdanie pani, to jest zdanie pana prezydenta, to jest zdanie polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, to jest
też
ustawa, pani redaktor, że prokuratora krajowego odwołuje się za pisemną zgodą pana prezydenta.
No, ale pani wie też, dlaczego Dariusz Barski został prokuratorem krajowym i dlaczego przestał nim być. No.
Nie przestał nim być, pani redaktor, bo nie było zgody prezydenta na jego odwołanie. No, może pani...
Ale nie powinien być powoływany. zdecydowany. No tak twierdzi minister Bodnar.
Ale to jest jego ocena polityczna, pani redaktor, a nie fakty. Ja mówię o czysto proceduralnej drodze, która nie została wypełniona. Pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym, bo nie został odpowiednio powołany. I teraz widać, że ta degrengolada, która w prokuraturze jest, gdzie prokuratorzy niezwykle zaangażowani politycznie, nie ukrywający tego, bo jasno to komunikujący, dostają do prowadzenia konkretne sprawy, to się wszystko składa na fatalny obraz. I dzisiaj odpowiedzialność za to ponosi minister i w konsekwencji oczywiście premier jako szef rządu.
A czy pan prezydent nie obawia się, że trafi, mówiąc tak kolokwialnie, za karaty?
Ale pani redaktor,
dlaczego? To już
pytanie
powiem.
Byłoby, za jaki czyn. Nie mam
już
żadnej
wyjaśnię.
Wiedzy o tym, aby pan prezydent popełnił
już
jakikolwiek czyn, który byłby niezgodny z prawem.
Zespół do spraw rozliczeń PiSu, o którym wspominałyśmy, na czele którego stoi Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, tak znienawidzony przez Prawo i Sprawiedliwość, złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I jest to zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o ściganie. No jedna sprawa to jest to, że pan prezydent, przepraszam bardzo, jako jeden dotyczy chyba praprzyczyny, jak to sformułowano, wszystkich naszych problemów związanych z prawem, czyli tego, że prezydent nie odebrał ślubowania trzech prawidłowo wybranych sędziów, a druga sprawa to, że w 2017 roku podpisał sprzeczną z konstytucją ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o KRS. No i te czyny są, mają być zagrożone karą od lat 3 do 10. Nie, do lat 3 i do 10. Jeden do lat 3, a drugi do 10.
Happening polityczny, pani redaktor, w najczystszej formie. Myślę, że pan Giertych zdaje sobie sprawę, że przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej ponosi odpowiedzialność tylko przed Trybunałem Stanu. W związku z tym skierowanie takiego zawiadomienia do prokuratury jest po prostu najnormalniejszym w świecie happeningiem politycznym, tylko i wyłącznie nastawionym na rozgrzewanie emocji i na jątrzenie dalsze społeczeństwa. Podpisał pan prezydent ustawę o KRS-ie, którą następnie Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją. To jest pierwsza rzecz. Druga, powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obecny parlament przyjął uchwałę, w której sam stwierdził, że sędziowie wybrani przez tę samą opcję polityczną w 2015 roku zostali wybrani z rażącym naruszeniem prawa. Więc za cóż by ta odpowiedzialność pana prezydenta teraz miała... Oczywiście, no ale to do tego przecież nawiązuje
to
zawiadomienie.
Sędziowie byli wybrani legalnie.
Ale ja mówię o tym, jak politycznie ocenia to dzisiaj ta sama opcja polityczna. Sami taką uchwałę przyjęli. To nie jest stanowisko Kancelarii Prezydenta, tylko Platformy Obywatelskiej wraz z koalicjantami.
Legalnie w tym 2015 roku, więc należało ich
dzisiaj
zaprzysiąc.
Odpowiedzialność i tego typu zagrania, no tą metodą, gdybyśmy szli, mówię, w ogóle ustawa o KRS jest uznana za zgodną z Konstytucją, więc w ogóle jest to po prostu śmieszny argument, ale gdyby prezydenci Rzeczypospolitej, celowo używam liczby mnogiej, mieli odpowiadać za podpisanie ustaw niezgodnych z Konstytucją, to zarzuty należy postawić panu prezydentowi Kwaśniewskiemu, bo Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał o niezgodności w tak zwanym trybie następczym na wnioski innych podmiotów, panu prezydentowi Komorowskiemu. Pytanie, czy takie wnioski są? No nie żartujmy naprawdę. Absolutna chucpa polityczna, nic innego.
A co będzie z nowelizacją ustawy o sporcie? Pan prezydent spotkał się wczoraj z między innymi z Mają Włoszczowską, z Adamem Małyszem, z przedstawicielami PKOL-u. No tutaj sportowcy alarmują, że chyba źle się stało, że taka ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego i te przepisy nie wchodzą w życie. Więc co wynikło z tego spotkania? Czy będzie jakaś korekta?
Pani redaktor, ja nie uczestniczyłam, bo byłam w delegacji w tym czasie, ale rozmawiałam z panem prezydentem na temat tego spotkania i mogę powiedzieć w ten sposób. Na pewno była bardzo dobra, taka spokojna, merytoryczna dyskusja. Pan prezydent przede wszystkim przedstawił motywy, dlaczego ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, i spokojnie wyjaśnił mechanizm, który jest w tej ustawie wprowadzony przez nikogo innego, tylko przez ministra sportu, pana Nitrasa, który powoduje, że brak wprowadzenia parytetów, co w wielu związkach sportowych jest po prostu niemożliwe, powoduje zatrzymanie finansowania związków sportowych ze środków publicznych. Taki jest skutek tej ustawy. Naprawdę myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, że pan prezydent nie ma nic przeciwko temu, aby kobiety piastowały najważniejsze funkcje, zasiadały w gremiach takich decydujących o różnych sprawach, jeżeli przez obie kadencje wszyscy szefowie kancelarii to były zawsze kobiety i bardzo wiele współpracowników pana prezydenta to są kobiety, w przeciwieństwie do pana Nitrasa, który w kierownicy ministra sportu nie ma ani jednej kobiety, więc tu poziom hipokryzji jest naprawdę jest naprawdę niezwykły. Pan prezydent nie ma nic przeciwko temu, aby rozwiązania i ubolewa nad tym, że te rozwiązania...
Poszczególne partie koalicyjne nie wskazały żadnej pani do szefostwa ministerstwa.
No, ale minister ma jednak wpływ na to, Pani redaktor pokazuje pewnego rodzaju hipokryzję, ale że najlepiej jest wykorzystywać pewnego rodzaju argumenty, a nie widzieć problemu u siebie. Ja naprawdę sama jestem zwolenniczką tego, aby kobiety również w życiu publicznym ważne stanowiska piastowały. Sama byłabym ogromną zwolenniczką tego, żeby był minister sprawiedliwości, żeby to była kobieta, żeby minister spraw wewnętrznych i administracji to była kobieta, żeby kiedyś w MON-ie szefowała kobieta i na wszystkich innych stanowiskach. No i naprawdę nie trzeba ani pana prezydenta, ani jego współpracowników do tego przekonywać.
Czy jest możliwa to jakaś korekta?
Uważam, że przede wszystkim jest możliwość wypracowania projektu ustawy. Takiego, które środowiska sportowe by akceptowały, bo również w tej ustawie oczekującej dzisiaj na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego są zapisy, które nie do końca, o tym już pan minister Nitras nie chce wspominać, o które wcale nie satysfakcjonują środowiska sportowego. Jest absolutna otwartość pana prezydenta na takie rozmowy, na taką pracę.
Interweniują, jednak przekonywali, rozumiem, prezydenta. Do czego przekonywali pana prezydenta?
Do tego, aby były wprowadzone dobre rozwiązania dla sportu i bez wątpienia taka wola po stronie...
To w takim razie przekonywali na tego, żeby pan prezydent zainicjował taką ustawę?
Oczywiście. I dlaczego nie można by takich prac poprowadzić?
I co? I będzie
Mam nadzieję, że do takiej współpracy szybkiej i dobrej dojdzie.
Czyli jeszcze jeszcze pod koniec kadencji jest możliwe, że w kancelarii prezydenta powstanie ustawa dotycząca
jest
sportu.
Absolutna otwartość na taką rozmowę i na podjęcie takich prac. Konstytucyjnie wycofanie wniosku jest niemożliwe, a przede wszystkim jest grupa przepisów i myślę, że tutaj też doszło dzięki panu prezydentowi do spokojnego wyjaśnienia, jakie są problemy i jakie ukryte rozwiązania ta omawiana ustawa niosła. To, powiem szczerze, nie budziło większych wątpliwości, natomiast oczywiście pan prezydent jest całym sercem za tym, aby rozwiązania korzystne przede wszystkim dla zawodniczek zostały jak najszybciej wprowadzone. Jeszcze, panie redaktor, jeden kamyczek do ogródka rządowego. Dlaczego sprawy w Trybunale nie idą? Nie ogłaszane są wyroki. Nie bierze ani marszałek Sejmu, ani prokurator generalny z własnego widzimisię w rozprawach udziału, nie przedstawia stanowisk. Dlatego te sprawy leżą tyle miesięcy.
No, Trybunał Konstytucyjny jest uznawany za taki, który nie powinien funkcjonować w takiej, a nie innej postaci. W
związku z tym, jest to super wygodne, pani redaktor, dla władzy, że może powiedzieć, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, nie ma takiego bezpiecznika. Naprawdę
Trybunału Konstytucyjnego.
Pani prezes Przyłębska skończyła swoją misję i możemy różne rzeczy opowiadać.
Ale sędziów Trybunału Konstytucyjnego mieli wątpliwości. I zgłaszali tutaj jednak
ale
swoje zdanie.
Ale pani redaktor, jesteśmy na innym etapie.
Ale wracając do tej ustawy o sporcie, czy rozumiem, że pan prezydent zdąży napisać taką ustawę jeszcze?
Pani redaktor, jest jeszcze naprawdę dużo czasu. Nie jesteśmy jak rząd, który każdą nowelizację pisze 2 lata.
A minister sportu Sławomir Nitras mówi tak, myślę, że pan prezydent się połapał, że ten jego upór był po prostu niewłaściwy, dziś próbuje się z tego rakiem wycofać.
Mam nadzieję, że pan minister Nitras się połapał. Jeżeli lubi używać takiego określenia, a raczej myślę, że od samego początku bardzo celowo takie rozwiązania wprowadzał, aby tutaj móc konfliktować i dzielić środki według własnego uznania, bo to są bardzo takie ocenne kryteria, które wprowadził i bardzo chętnie odszedłby od finansowania wielu związków sportowych, jeżeli nie po drodze im z ministerstwem.
A czy to prawda, że pierwsza dama Agata, przepraszam bardzo, Kornhauser Duda jest takim postrachem w Pałacu Prezydenckim?
Panie redaktor, pani prezydentowa jest osobą o silnym charakterze, nikt tego nie kwestionuje.
Czyli harda babka, tak?
Ale o ogromnej empatii, o ogromnym zaangażowaniu w sprawy publiczne, takie wniesieniu pomocy dla bardzo wielu grup. Podjęła pani prezydentowa decyzję o tym, że nie udziela wywiadów, że jej działaniom nie towarzyszą.
Dlaczego?
To jest decyzja pani prezydentowej.
Prezydentowa jakoś to uzasadniała?
Tak, pamiętam te wypowiedzi, w których odnosiła się do działania dziennikarzy.
Że nie ufa mediom, tak?
Jeszcze na początku kadencji, ale pani prezydentowa nie jest funkcjonariuszem publicznym, nie jest w żadnych tutaj karbach urzędniczych i to małżonek prezydenta podejmuje decyzję, w jaki sposób chce się angażować w sprawy. Ja bardzo zachęcam naszych słuchaczy i widzów do tego, aby zechcieli rzucić okiem na stronę internetową prezydent.pl i zobaczyli, jaki ogrom...
Się, żeby jaki ogrom głosy w takich newralgicznych momentach.
Ale to jest decyzja, pani prezydentowej, czy się chce w takie sprawy angażować, czy nie. Ja zresztą pamiętam wywiad pana prezydenta wokół tematów aborcyjnych i wtedy pani prezydentowa, pamiętam, włączyła się do takiej, do takiej rozmowy.
Dziwna była forma wywiadu, bo to było przez telefon.
Bo to był okres pandemii taki, bo to był okres pandemii taki, taki specyficzny czas.
Przedziwne. Pierwszy specyficzny raz coś czas.
Tak, ale to jest decyzja pani prezydentowej, którą po prostu trzeba uszanować. Ma do niej pełne prawo. Natomiast tak jak mówię, ogrom zaangażowania w sprawy społeczne, charytatywne, z przeróżnymi środowiskami, od dzieci po seniorów. Pomoc oczywiście w momencie konfliktu, wybuchu konfliktu na Ukrainie. Tutaj współpraca przecież z bardzo wieloma fundacjami, ale również z panią, z byłą pierwszą damą amerykańską, z panią Jill Biden. Te wszelkie informacje, jeśli jest tylko wola, są dostępne. Szanujemy decyzję pani prezydentowej, ale naprawdę warto docenić ten ogrom działalności i w kraju, i za granicą.
No ja trochę odwołuję się do książki, która ostatnio ujrzała światło dzienne. Duduś, taki jest tytuł tej książki, napisał ją dziennikarz Newsweeka Jacek Gądek. No i tam właśnie jest napisane, że pani prezydentowa, pierwsza dama, no jest takim postrachem, że rzeczowa, konkretna, to już pani potwierdziła, że Ordnung muss sein, że harda babka, to mówią bardzo bliscy współpracownicy, jak rozumiem, pana prezydenta. Tam w tej książce również jest o pani, że pani powinna była zostać wcześniej szefową tej kancelarii. I że prezydent marnował pani potencjał, a przecież był ojcem pani politycznej kariery.
Pan prezydent marnował mój potencjał. Ja panu prezydentowi zawdzięczam odchodzenie z kancelarii prezydenta ze stanowiska szefa kancelarii. To pan prezydent mnie do kancelarii jeszcze w 2009 roku przyjmował jako wtedy minister w kancelarii świętej pamięci prezydenta
to poczekała
Lecha Kaczyńskiego i spokojnie przez wszystkie etapy pracy w kancelarii przeszłam. Co bardzo jest dużą zaletą w tej pracy. W związku z tym ja raczej jestem szalenie wdzięczna panu prezydentowi za taką szansę, bo naprawdę jest to dla mnie ogromny zaszczyt i tutaj ktoś mi robi niedźwiedzią przysługę w ten sposób.
Nie, tam również jest napisane, że według prezydenta jest pani jedną z najzdolniejszych kobiet w polityce i może być kiedyś pierwszą kobietą prezydentem Polski, ale zajmować inne ważne stanowiska. Tak było tam napisane.
To jest bardzo dla mnie miłe, jeśli pan prezydent tak uważa.
No i ze współpracowników o tym opowiadał. A pani już wie, bo to też pytają nasi słuchacze, pani już wie, co będzie robić po zakończeniu misji w kancelarii prezydenta, którą zna pani od podszewki od 2009 roku?
Mam, pani redaktor, swoje plany. Tak jest, z chęcią wrócę do pracy naukowej i praca w kancelarii przy tej dynamice, przy tej liczbie tematów nie pozwala na spokojne zgłębienie takich tematów, które są dla mnie szczególnie interesujące, a ostatnie lata to przede wszystkim kwestie związane z obronnością, więc myślę, że tu jest jakieś pole do spokojnego zrealizowania się. A co przyniesie przyszłość, pani redaktor, to naprawdę bardzo dzisiaj trudno powiedzieć. Nie wiemy, co się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni.
Musi mieć pani plany,
dlatego spokojnie.
A jakie plany ma pan prezydent? O to też pytają słuchacze.
Pani redaktor, na razie to mamy bardzo intensywne 4 miesiące. Pytanie, jak w ogóle będzie wyglądać przejęcie władzy przez kolejnego prezydenta, bo tutaj są potencjalnie bardzo poważne rafy przed nami.
Ale gdzie te poważne rafy
są? W kontekście nieuznawania Izby Sądu Najwyższego, w kontekście konieczności stwierdzenia ważności wyborów.
A to pani przewiduje, że władza, na przykład gdyby nie wygrał Rafał Trzaskowski, to nie uznałaby tej decyzji sądu o ważności wyborów, gdyby wybrał ktoś inny?
Wsłuchiwałam się mocno w głosy chociażby pana profesora Chmaja, który jest bardzo blisko obecnej opcji rządzącej, który mówił o następczym po zmianie Sądu Najwyższego stwierdzaniu ważności wyborów. No wsłuchuję się w takie głosy, uważam, że one są, że trzeba takie sprawy brać pod uwagę. Jeżeli pojawia się informacja, prawda, o hakowaniu stron Platformy Obywatelskiej, o wpływie na wybory, to przecież widzimy, co się dzieje w Europie.
Ale to pani uważa, że
widzimy, co się dzieje.
Że to nie jest prawdziwa informacja, tylko że to miała być taka, no nie wiem, przegrywka, czy też inaczej, ustawka?
Pani redaktor, ja zadaję pytanie. Widzimy, co się wydarzyło w Rumunii, widzimy, co się dzieje w tej chwili.
No ale rozumiem, że pani coś sugeruje, jednak, że miała być ustawa?
Ja sugeruję bardzo spokojne przyglądanie się temu, jak będzie prowadzona ostatni czas kampanii, a ona tak naprawdę pewnie ruszy końcem kwietnia w takiej pełnej intensywności. Tak jak pani redaktor na początku wywiadu wspominała, dzisiaj się kończy termin na rejestrację kandydatów, więc za chwilę zobaczymy, kto
ilu ich jest tak naprawdę,
kto startuje w wyborach, jaki mamy jako obywatele wybór, ale uważam, że tutaj pewne niebezpieczeństwa są. Brak finansowania niezgodny z prawem, blokowanie finansowania dla Prawa i Sprawiedliwości jest bez wątpienia elementem, który może być podnoszony w toku stwierdzania ważności wyborów prezydenckich.
No
więc tu
wiadomo,
jaki będzie, jak to będzie
uważa,
wyglądać?
Nie ma jednoznacznej wykładni, w związku z tym czeka na
ale
to
ma orzeczenie Sądu Najwyższego. Panie redaktor, doskonale wiemy, że jest to taniec polityczny
ale
i pan minister...
też wie, jakie były, czy to orzeczenie znacznej części sędziów Sądu Najwyższego w sprawie tejże Izby, jakie jest orzecznictwo europejskie, pani doskonale wie, jeśli chodzi o jakie jest zdanie na temat tej izby, o której rozmawiamy, która ma potem wypowiedzieć się w sprawie ważności, czy też braku ważności.
Tak, wiem, jakie
wyborów.
Jest stanowisko, natomiast wiem też, że mamy w Polsce konstytucję, która jest najważniejszym prawem i nadrzędnym prawem i doszło do wykonania ilegalnego powołania sędziów, natomiast wiem też, że jest po prostu wokół tego prowadzony taniec polityczny na wszelki wypadek i spokojnie o tym mówię, zachęcając naszych słuchaczy do tego, aby kampanii wyborczej się przyglądali. Oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach, bo tutaj frekwencja będzie miała również swoje bardzo poważne znaczenie, takie społeczne dla ważności mandatu prezydenta, ale uważam, że pewne bardzo poważne ryzyka, które wprost komunikują bliscy współpracownicy dzisiejszego rządu, są.
Jeszcze jedną sprawę zapytam. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, doktor habilitowana Manowska, nie dostanie od prezydenta tytułu profesora, bo taką decyzję podjęła Rada Doskonałości Naukowej. To było drugie podejście. W pierwszym podejściu nie było rozstrzygnięcia, a teraz już no, takie jest, a nie inne rozstrzygnięcie. Prywatnie pani doktor habilitowana Manowska jest przyjaciółką pana prezydenta. Zresztą mówiła również w tym studiu, że państwo się spotykają również no, jakoś wtedy, kiedy prezydentem jest Andrzej Duda, a kiedy pani doktor habilitowana Manowska jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego. No i jaki będzie pani komentarz do tego, że nie będzie tego tytułu profesora?
Uważam, że pani profesor została niezwykle skrzywdzona tą decyzją. Niestety polityka weszła do wymiaru sprawiedliwości i polityka wchodzi również do dziedzin związanych ze szkolnictwem wyższym. Pani profesor, doktor habilitowana ma ogromny dorobek. Określanie jej jako neosędzi jest po prostu kpiną, bo jest sędzią od asesury Sądu Rejonowego, Okręgowego po apelację. Ja mam wielu kolegów, którzy u pani prezes się uczyli, bo była wykładowcą również na aplikacji radcowskiej czy adwokackiej, jest jednym z najlepszych specjalistów od procedury cywilnej w tym kraju. Padła po prostu ofiarą sporu politycznego. Została potraktowana w sposób haniebny po prostu i nieoceniona rzetelnie, płaci cenę za swoją postawę i za to, że jest po prostu niezłomnym sędzią i prowadzi sprawy Sądu Najwyższego i tylko w taki sposób można to skomentować. I bardzo taka procedura bawi, jeżeli na przykład zestawi się z nią ze sprawą habilitacji jednego z ministrów, gdzie w składzie komisji habilitacyjnej zasiada członek Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie zasiada wspomniany o panu Kropiwnickim, członek PKW, który powołany z ramienia Platformy, o pani profesor, która była członkiem zespołu eksperckiego w Senacie za marszałkowania przez pana Grodzkiego. Wspomniany pan profesor Chmaj, którego związki z obecną koalicją, takie również współpracy, pisania opinii, wspierania, reprezentowania wielu polityków Platformy są bardzo, bardzo znane i tutaj żadnego problemu środowisko naukowe nie widzi. Mamy głęboki problem, pani redaktor. Niestety mamy głęboki problem. polityka do nauki wchodzić absolutnie nie powinna. Niestety tutaj jest jaskrawy przykład, tak jak mówię, ogromnego skrzywdzenia pani profesor.
I jeszcze jest jedno pytanie, no dużo było tych pytań, ale już chyba zdążę zadać tylko jedno. Czy w Kancelarii Prezydenta wciąż, pytania od słuchaczy, czy w Kancelarii Prezydenta wciąż trwa przekonanie, że Donald Trump jest naszym przyjacielem, który nam nigdy nie zrobi krzywdy? Czy w końcu przyszło otrzeźwienie?
Pani redaktor, prezydent Trump bez wątpienia jest przyjacielem Polski i nie mamy żadnych sygnałów, jeżeli popatrzymy na wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, jeżeli popatrzymy na wypowiedzi jego najbliższych współpracowników, aby można było stawiać jakiekolwiek tezy o tym, że coś zagraża sojuszowi polsko-amerykańskiemu.
I jeszcze jedno pytanie. Po co wam były te tony owoców morza w kancelarii? Śmiejecie się ze śmierniczek, a sami raczycie się owocami morza. No już narodowy bigos i kiełbasa to jakoś tak obrzydły po tylu latach?
Powiem szczerze, że
jadłeś?
Powiem szczerze, pani redaktor, nie wiem, do czego dotyczy dokładnie pytanie, ale...
No, że zamawiano owoce morza, no w dużych ilościach.
To, pani redaktor, to ja odpowiem w ten sposób. Tak, Kancelaria Prezydenta tego typu zamówienia czyni, ale pamiętajmy o tym, że przecież to w Pałacu Prezydenckim podejmowane są delegacje głów państw, są oficjalne kolacje wydawane, są oficjalne przyjęcia, na które zapraszane są naprawdę szereg osób, również przecież przedstawicieli obecnego rządu i proszę naprawdę nie dziwić się, że tego typu zamówienia są czynione, bo to również jest wizytówka naszego państwa, jak naszych gości zagranicznych podejmujemy i raczej myślę, że nasi słuchacze, nasi widzowie byliby zbulwersowani, gdyby tutaj jakieś niedociągnięcia po stronie Kancelarii Prezydenta były. Naprawdę naszym, od tej strony takiej administracyjnej, kancelaryjnej, naprawdę bardzo nam leży na sercu to, jak podejmowani są goście zagraniczni o tym, aby również w tym wymiarze Pałac Prezydencki był najlepszą polską wizytówką.
Czyli owoce morza są doceniane generalnie. Bardzo dziękuję, Małgorzata Poprocka.
Dziękuję bardzo.
Szefowa Kancelarii Prezydenta.
Dziękuję za rozmowę. Andrzej dobrego weekendu.
I dobrego dnia. Bardzo. Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. Radio Z i już. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder.
Weź raz moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie też.
Żyłem jak bankrut, byle na piwku, zwiedzając miasto. Nie ma mnie tam już, ani na winklu, ani pod klatką. Lata na karku zleciały szybko i nie za darmo. Nie ma mnie tam już, a za to wszystko zapłacę kartą.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą nie jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie też.
Biorę brudy od dawna i przez to mi nie dadzą pewnie kluczy do miasta. Nie trzymałem pionu, za to kciuki jak wariat. Plecy mam gdzieś, bo nie ruszy mnie trauma. Skasowałaś numer mój. Moje życie to nie mule. Róż, słaby ze mnie jest w ogóle. Wzór, po tej nocy pewnie runę w dół.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą nie jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Myślę o tym kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może wytłumaczy mi, że dom to nie chodzę.
Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą nie jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz, nade mną czarne chmury i w oczach mam tylko czerń. Wejdź raz w moje buty i spróbuj przez bagno przejść. Spadam swą nie jak spada, bo widzę co przede mną jest. Co przede mną jest. Zanim spadnie deszcz.
Radio Z i już.
Mój kochany, przykro mi, dłużej tak nie może być. Coś musimy zrobić z tym. Mój kochany, przykro mi, lecz bateria pada i tracę zasięg, gubię rytm. Nie dzwoń do mnie więcej, to mi nie pomaga. Co o tobie myśleć wiem. Nie dzwoń do mnie więcej, wbijasz mi nóż w serce, a dokładnie w jego strzep. Dzięki za wszystko. Ja nie upadłam aż tak nisko i siłę mam.
Ja nie upadłam aż tak nisko i siłę mam.
stać przy mnie jak anioł w drużynie, policjant jak latarnia, gdy nie widać drogi już, drogi już. Dzięki za wszystko, ja nie upadłam aż tak nisko i siłę mam, dalej pójdę sama, już całkiem sama. Czy to jest taki dramat, więc dzięki za wszystko.
Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Więzienie grozi 62-latkowi za brutalne pobicie ratownika medycznego. Mężczyzna na początku roku zaatakował sanitariusza na oddziale ratunkowym szpitala w Janowie Lubelskim. Bił go pięściami po głowie, wyzywał, obrażał i groził śmiercią. Mężczyzna nie przyznał się do winy, może trafić za kratki na 3 lata. Niemiecki Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził wyrok dożywocia dla 42-letniej Polki. Ponad 3 lata temu podczas nielegalnego wyścigu samochodowego spowodowała tragiczny wypadek. W kraksie pod Hanowerem zginęło dwoje małych dzieci. Tę tragedię przypomni berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
Ewa P. ścigała się ze swoim znajomym, pędziła z szybkością 180 km na godzinę tam, gdzie było dozwolone 70. Zderzyła się czołowo z autem, którym jechała 4-osobowa rodzina. Dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat zginęło na miejscu. Polka skazana została najpierw na 6 lat więzienia. W drugim procesie zmieniono kwalifikację czynu z zabójstwa na morderstwo i zapadł wyrok dożywocia. To orzeczenie zostało właśnie prawomocnie potwierdzone. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
Znajomy Ewy P., z którym Polka się ścigała, dostał 4 lata pozbawienia wolności za udział w tym wyścigu. Lista zamknięta. 17 osób złożyło podpisy do Krajowego Biura Wyborczego. Minął termin zgłoszeń kandydatów do wyborów prezydenckich. Niektórzy do ostatniej chwili zbierali wymagane 100 tysięcy podpisów. Kto czekał do samego końca?
Dobrze znany z poprzednich wyborów Paweł Tanajno, a także dziennikarz Krzysztof Stanowski. Z kolei kandydat Maciej Maciak zgłosił się już wcześniej, ale do ostatniej chwili dostarczał brakujące podpisy, mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego.
Został wezwany do usunięcia wady polegającej na niewystarczającej liczbie podpisów. Wada została uzupełniona, czy skutecznie, zobaczymy. Państwowa Komisja Wyborcza jest w trakcie weryfikacji tych zgłoszeń.
Komisja zatwierdziła już podpisy 11 kandydatów, m.in. przodujących w sondażach Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mencena.